Ya la calle. Hoy voy a Colombia. Y a sus propios restos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której chcemy porozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji swojego powołania.
A po raz pierwszy w tym składzie witają się z Wami Agata Kukawka
i Aleksander Chłodkowski.
Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Siostra Anna Maria Pudełko jest psychopedagogiem powołania, rekolekcjonistką, a także autorką katolickich książek skierowanych głównie do kobiet. Złożyła ona swoje śluby czystości i ubóstwa i posłuszeństwa w życiu wspólnotowym w roku 1998.
Ale zanim to nastąpiło, musiała pojawić się u siostry łaska powołania i odwaga podjęcia decyzji o formacji w zakonie. Kiedy w takim razie po raz pierwszy w siostry sercu pojawiła się taka myśl, że Bóg powołuje siostrę do życia zakonnego?
Może to się wydawać dziwne i osoby zawsze otwierają oczy ze zdumienia, kiedy opowiadam im o takiej pierwszej intuicji, którą miałam w wieku bodajże 4 lat. I sama tym jestem zaskoczona, kiedy patrzę i wspominam moją historię życia, ale to mi pokazuje, że dar Bożej łaski jest całkowicie bezinteresowny. To jest taka bardzo prosta i bardzo sympatyczna historia, do której lubię wracać, którą lubię się dzielić. Urodziłam się w Krakowie, tam też wychowywałam się razem z moją siostrą, obecnie siostrą Judytą Pudełko. Nasz brat urodził się o wiele później. I chyba miałam tak około 4 lat i było takie jedno przedpołudnie, kiedy w domu po prostu zepsuł się kran i przyszedł pan hydraulik, aby ten kran naprawić. Rodzice byli w pracy, nami opiekowała się babcia, moja ukochana babcia Marianna. I to był taki moment, kiedy ja po prostu czesałam sobie koński ogon przed lustrem. Drzwi do łazienki były otwarte, no i ten pan hydraulik tak przyglądał mi się z sympatią i mówi: to kim ty będziesz, dziewczynko, jak dorośniesz? Pewnie aktorką, bo tak lubisz stać przed lustrem. Ja pamiętam, że ja odłożyłam wtedy tą szczotkę, bo już koński ogon był gotowy. Tak spojrzałam do tego lustra, złożyłam ręce i z całą powagą powiedziałam: nie, ja będę zakonnicą. Moja babcia i ten pan wybuchli śmiechem. Ja nie rozumiałam, czemu oni się ze mnie śmieją, co ja takiego dziwnego powiedziałam. Nie wiem też, na ile rozumiałam, co wtedy powiedziałam, ale to jakoś gdzieś mi głęboko w sercu zostało i ta myśl tak się powoli przewijała. Wracała w momencie przygotowania do pierwszej komunii świętej, potem jeszcze bardziej jakoś wyostrzyła się we mnie w czasie przygotowania do bierzmowania. Chociaż muszę powiedzieć, że w okresie liceum przyglądałam się z taką wielką ciekawością wszystkim powołaniom, szczególnie powołaniu do małżeństwa. Marzyłam o tym, żeby założyć rodzinę, żeby mieć męża, żeby mieć dzieci. Bardzo kocham dzieci, także też marzyłam o takiej wielodzietnej rodzinie, przynajmniej z piątką dzieci, jakby Pan Bóg pozwolił. Ale ten głos Pana Boga tak systematycznie i skutecznie powracał i faktycznie zwyciężył w moim sercu, jeżeli chodzi właśnie o drogę powołania zakonnego.
No właśnie, ale wybrała siostra, potocznie mówiąc, Zgromadzenie Sióstr Apostolinek, czyli Instytut Królowej Apostołów dla Powołań. Dlaczego?
To też jest takie niesamowite, ponieważ siostry apostolinki są jedynym zgromadzeniem w Kościele, które wszystko to, co czynią, czyli życie modlitwy, życie poświęcone działalności apostolskiej, w ogóle dar z życia, wszystko to czynią dla powołań, dla powołanych. Dlatego, aby każdy człowiek, szczególnie młody człowiek, mógł odkryć piękno życia, sens życia, swoją życiową misję i drogę swojego powołania. My często mówimy, że nasza misja, nasz charyzmat jest dla wszystkich powołań. I ja, kiedy dorastałam, moim takim wielkim marzeniem było, że jeśli już zostanę siostrą zakonną, a miałam w sercu tak 50% na 50%, więc była ta walka pomiędzy powołaniem, walka czy zmaganie, prawda, pomiędzy powołaniem do życia małżeńskiego a konsekrowanego, że jeżeli już mam zostać siostrą zakonną, to ja bym bardzo pragnęła właśnie być przy powołanych. Nie wiem, dlaczego miałam to pragnienie, ale było ono jakoś tak bardzo głęboko zapisane w moim sercu. Ja w ogóle wyrastałam w ruchu Światło-Życie, więc często byłam z młodymi, posługiwałam też jako animatorka, dużo pomagałam w parafii, wiecznie się coś działo, tabuny młodych ludzi przechodziły przez nasz dom. To było jedno pragnienie. Natomiast drugie pragnienie to było towarzyszenie osobom, które przeżywają jakieś trudności lub kryzys w powołaniu. Tak dziwnie się składało, że właśnie jako nastolatka spotykałam, nie wiem, księży, którzy przeżywali jakieś kryzysy czy zostawiali kapłaństwo. To spotykałam siostry zakonne, które tak dziwnie przeżywały swoje powołanie, że w ogóle zastanawiałam się, po co one wstąpiły do zakonu. I to był już taki czas w kościele w Polsce, kiedy zaczęło się rozwijać poradnictwo rodzinne. I ja sobie tak myślałam, jak to jest, Panie Boże, że kiedy sypie się małżeństwo, kiedy jest jakiś kryzys, to my już mamy poradnie, mamy takie miejsca, gdzie małżonkowie mogą pójść, mogą poprosić o terapię, o wsparcie, także wsparcie duchowe. Natomiast kiedy mówimy o powołaniu do kapłaństwa czy do życia konsekrowanego, to najczęściej ucina się krótko temat tabu zamiatamy pod dywan, prawda? Mm-hmm. I gdzieś miałam takie wielkie poczucie niesprawiedliwości w sercu i trochę jak ten Jakub, który walczył z aniołem, na modlitwie mocowałam się z Panem Bogiem, czy w ogóle można coś zrobić w kościele, dlaczego nic się nie robi, prawda? A być może nie wiedziałam, że się coś robi, byłam wtedy młodą dziewczyną.
I podjęła się stratę walkę właśnie poprzez wybranie drogi powołania.
W pewien sposób tak, ale wyobraźcie sobie, że ja znałam bardzo dużo zgromadzeń zakonnych, żywo się nimi interesowałam, w wolnym czasie odwiedzałam siostry, wszystkie mnie fascynowały, ale do każdych, jak je poznawałam, mówię, no one są świetne, w ogóle rewelacyjne, ale to jeszcze nie jest to. Bo mimo tych moich 12 lat wiedziałam jedno, że ślub posłuszeństwa jest czymś ważnym. Czyli ja nie mogę wstąpić do zgromadzenia, stawiając moje warunki. Nie mogę pójść do Matki Generalnej i powiedzieć, to ja do was wstąpię, ale pod warunkiem, że będę animatorką powołaniową na całe życie. Wiedziałam, że siostry mają oprócz innych obowiązków też ten obowiązek, który bardzo mnie fascynował, ale wiedziałam, że on był czasowy, 3 lata, 5 lat, 10 lat i potem siostra idzie do innych obowiązków. Więc mówię, no nie mogę czegoś takiego wymagać, a z drugiej strony nie wyobrażam sobie, że będę robiła w życiu coś innego. Więc jak byłam w klasie maturalnej, to tak bardzo uczciwie powiedziałam, Panie Jezu, robiłam co mogłam, szukałam, dla mnie zakonu nie ma, więc ja bardzo spokojnie idę w kierunku małżeństwa. Zamykamy temat zakonu, prawda, żeby to było uczciwe. I wyobraźcie sobie, że po tej modlitwie jakieś 2 miesiące, Pan Jezus bardzo szybko zadziałał, krótka piłka. Jeździłam wtedy na formację animatorów ruchu Światło Życie do Częstochowy. Jak jeździłam do Częstochowy, to też odwiedzałam siostry uczennice Boskiego Mistrza i księży paulistów, którzy mają swoje domy, swoje wspólnoty w Częstochowie. I do księży paulistów też jeździłam, bo często korzystałam po prostu z sakramentu spowiedzi. I wtedy też tak było. To chyba był luty albo marzec. W każdym razie jeszcze takie przedwiośnie pamiętam. Pojechałam do ojców i tam spowiadałam się u jednego księdza. Taka zwykła, wiecie, rutynowa spowiedź, taka normalna. Nie stawiałam żadnych wielkich pytań egzystencjalnych. I po tej spowiedzi ten ksiądz mnie zapytał, Ania, ale co ty byś chciała robić w życiu? No i skoro już mnie zapytał, no to ja zaczęłam opowiadać właśnie o tych wszystkich moich tęsknotach, o tych pragnieniach, o tej duchowej walce, o tych pytaniach, które stawiam Panu Bogu. I w miarę jak opowiadałam, to on się coraz bardziej uśmiechał i ja nie rozumiałam dlaczego. W pewnym momencie wyszedł, bo byliśmy w takiej rozmównicy, wyszedł z tej rozmównicy, z tego pokoju gościnnego. Za chwilkę wrócił, przynosząc mi mały obrazek. Z jednej strony było zdjęcie założyciela rodziny świętego Pawła, dziś już błogosławionego księdza Jakuba Alberione, a z drugiej strony była krótka modlitwa, którą siostry apostolinki modlą się codziennie po mszy świętej. To jest takich 10 punktów, 10 intencji, w jakich ofiarują swoje życie Bogu i człowiekowi, Bogu i Kościołowi. I kiedy ja przeczytałam tą modlitwę, po prostu dla mnie to było jak grom z jasnego nieba, bo 3 pierwsze wezwania właśnie mówiły o tym, że oddaję Ci, Ojcze, moje życie z Chrystusem jako dziękczynienie za każde powołanie, jako wynagrodzenie za wszystkie niewierności powołanych, aby każdy człowiek znalazł właśnie swoją misję życia, swoją drogę życia. I dla mnie to było po prostu no jak zakochanie od pierwszego wejrzenia, no po prostu grom z jasnego nieba. Mówię, to jest to. I ten kapłan tylko się uśmiechnął i mówi, wiesz co, mówi, są takie siostry w kościele, tylko nie ma ich jeszcze w Polsce. Bo cała rodzina świętego Pawła pochodzi z Włoch. Te charyzmaty bardzo szybko się rozwijały i bardzo szybko też dotarły na cały świat, także do Polski. Ale sióstr apostolinek wtedy jeszcze nie było. Więc tak się zaczęła moja przygoda z apostolnikami, że ja po prostu zaczęłam do nich pisać. Najpierw pisałam listy po polsku, siostry we Włoszech musiały znaleźć, co nie było trudne, bo wielu kapłanów z Polski studiowało wtedy w Rzymie, jakiegoś kapłana, który ten mój list by przetłumaczył, potem one pisały albo przepisywały po polsku, ja potem czytałam te listy, albo wysyłały mi listy po włosku, ja jechałam do Częstochowy, żeby ktoś mi to przetłumaczył. Także te nasze pierwsze komunikacje były takie troszkę utrudnione przez język, ale im bardziej je poznawałam, tym bardziej odkrywałam, że to, czym ja żyję w pewnym zakresie, służąc młodzieży, pomagając przy parafii, też modląc się Słowem Bożym, adorując Najświętszy Sakrament, kochając Kościół, im to wypełnia całe życie. I w pewnym momencie odważyłam się, żeby zapytać, czy mogę je poznać i czy mogę do nich pojechać. I wtedy po raz pierwszy odkryłam, i nie ostatni w moim życiu, że kiedy Pan Bóg czegoś chce, otwiera nam wszystkie drogi. To było coś niesamowitego dla mnie. Ja już wtedy byłam po maturze, zaczęłam studia, zaczęłam też pracę. I kiedy mi siostry powiedziały, że tak, że mogłabym do nich przyjechać, to miałam taki dylemat, bo no wtedy było w Polsce bardzo ciężko, z pieniędzmi było bardzo krucho, taka wyprawa za granicę no też była kosztowna, o samolocie nawet nie miałam co myśleć, ale nawet na autokar trzeba byłoby porządnie odkładać. No a poza tym jeszcze praca i studia, jak to wszystko połączyć. I Pan Bóg bardzo szybko te problemy porozwiązywał. Okazało się, że właśnie te moje znajome siostry, uczennice Boskiego Mistrza jadą do Włoch na jakiś kurs 3-tygodniowy i mają jedno miejsce w samochodzie i po prostu mogą mnie zabrać. Czyli problem podróży rozwiązał się naturalnie. Udało mi się znaleźć zastępstwo, bo wtedy uczyłam mojej parafii rodzinnej też z 7., 8. klasami jako przygotowanie do bierzmowania, ale też jako katechetka, bo zaczęłam też studiować teologię i dzięki temu mogłam podjąć tą pracę. Więc udało mi się znaleźć o dziwo zastępstwo. To był grudzień, ja w marcu miałam pojechać. Mówię, no nie damy rady, absolutnie, to jest nie do przeskoczenia. No i okazało się, że moja mama porozmawiała z jakąś swoją znajomą, ta znajoma ze znajomą. Ja za 2 tygodnie miałam paszport.
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. No i pojechałam, słuchajcie, do tych Włoch, do Castel Gandolfo, bo tam mamy nasz dom generalny. Trochę się włoskiego uczyłam w międzyczasie, ale bariera językowa była tak duża, że mówię, ojej, nie pamiętam tego słówka, uczyłam się go, ale nawet nie wiem, jak go powiedzieć. I tam często wertowałam słowniczek, żeby się z siostrami dogadać. Ale dzięki temu też, dzięki tej barierze językowej, wiecie, ja mogłam się tym siostrom bardzo przyglądać. Jak one się modlą, jak one przyjmują młodzież, jak one się do siebie nawzajem odnoszą, jaki mają styl życia. I naprawdę to bardzo urzekało moje serce. Do tego stopnia, że jak wróciłam, to bardzo szybko zapragnęłam pogłębić to doświadczenie. I wtedy po kilku miesiącach dokończyłam pierwszy rok studiów, domknęłam tą moją pracę w czerwcu właśnie w katechezie i postanowiłam, że ja potrzebuję tak głęboko rozeznać moje powołanie. Poprosiłam o to siostry i w październiku pojechałam do nich na taki czas rozeznania. Wtedy też już ukończyłam kurs języka, taki, no, żeby się móc naprawdę z nimi bardziej porozumiewać, też opowiedzieć o sobie, zrozumieć, o co one mnie proszą, modlić się razem z nimi w języku włoskim. I po 3 miesiącach takiego mojego pobytu we wspólnocie, gdzie ja z nimi pracowałam, modliłam się, byłam po prostu, żyłam razem, doszłyśmy do wniosku i ja, i te siostry, które pomagały mi rozeznać moją drogę życia, że tak, że Pan Bóg zaprasza mnie właśnie do tego, abym była apostolinką. I wtedy po tych 3 miesiącach podjęłam decyzję i poinformowałam moich rodziców, że zostaję. Ponieważ wiadomo, koszty też były spore, więc żeby już tak nie przetwierać się w tej z powrotem, rozpoczęłam postulat, wstąpiłam do zgromadzenia i wtedy po roku dopiero przyjechałam na pierwsze wakacje do Polski. Także takie były moje pierwsze początki w odkrywaniu i w podejmowaniu daru powołania.
I na tych początkach na razie się zatrzymamy, by zaprosić Was na utwór muzyczny pod tytułem Moja cisza.
Kiedy znowu mnie zawiodą mój wzrok i słuch, gdy wypowiedzianym słowom już zabraknie tchu, pośród myśli, słów, potoku ukryła się, wiem, usiądę i zaczekam na o choćby mały jej cień. Moja cisza jest jeziorem, zanurzę się w nim. W ciszy ustępuje ciężar oskarżeń i win. Moja cisza mnie otula, dobrze mnie zna. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Choć tak wiele nadaremnie padło słów na wiatr, wiem, że ona znajdzie we mnie, co zgubione od lat. Ciszy muszę oddać wszystko, bo ostatnią część. Tylko wtedy się ośmieli nadać życiu sens. Moja cisza jest jeziorem, zanurzę się w nim. W ciszy ustępuje ciężar oskarżeń i win. Moja cisza mnie otula, dobrze mnie zna. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Przestrzenią do zmian. W ciszy znaną mi melodię od serca gram. Cisza szczerze mi opowie, co usłyszeć mam. Uczy mnie zamieniać moje nie na tak. Moja cisza mnie prowadzi, obok mnie trwa. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja.
Był to utwór muzyczny pod tytułem Moja cisza, zaproponowany przez naszego dzisiejszego gościa, którym przypomnijmy, że jest siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka.
Od tego zakochania, poprzez piękną decyzję podjęcia powołania, potem czas formacji. Jak siostra właśnie ten czas formacji w zgromadzeniu swoim pamięta? Jan Paweł II napisał kiedyś takie słowa, że siostra jest szczególnym objawieniem piękna duchowego kobiety. I jak w takim razie, żyjąc na co dzień w takiej wspólnocie tych kobiet, wspólnocie sióstr, wpływało to na rozwijanie swojego duchowego piękna i realizację tego swojego powołania siostry?
Czas formacji był bardzo pięknym czasem dla mnie. Ja jestem ogromnie wdzięczna Panu Bogu i też moim siostrom, że to wyglądało właśnie w takiej formie. Siostry apostolinki mają taką bardzo prostą formację, ale też taką bardzo egzystencjalną. My od samego początku byłyśmy włączone już do apostolstwa, czyli towarzyszyłyśmy młodzieży w przygotowywaniu spotkań, rekolekcji, jakichś dni skupienia. Wyjeżdżałyśmy też na różnego rodzaju spotkania i akcje ewangelizacyjne, głosząc innym właśnie Ewangelię powołania, tą dobrą nowinę o powołaniu, że każdy człowiek jest powołany, każdy człowiek otrzymał od Boga wielki dar, jakim jest życie, i w każdym momencie swojego życia może stawać się darem dla innych. I tutaj bardzo wiele uczyłam się od moich sióstr. Pracowałyśmy w takich małych zespołach kilkuosobowych, gdzie były siostry na różnych etapach formacji. Na przykład była siostra postulantka, to jest taki pierwszy etap, siostra nowicjuszka, jakaś młoda siostra po ślubach, i towarzyszyła nam trochę bardziej doświadczona siostra, więc mogłyśmy dzielić się nawzajem pomysłami, kreatywnością, doświadczeniem, dyskutować, prawda, czy nawet negocjować różne pomysły. I wspierać się nawzajem, i to naprawdę była wspaniała szkoła życia. Myślę też, że sam włoski temperament bardzo mi pomógł w nabyciu jeszcze takiej większej otwartości, co mi pokazały właśnie kobiety konsekrowane Włoszki z ich takim wielkim temperamentem, żywiołowością, otwartością, też taką komunikatywnością w wyrażaniu własnych uczuć, emocji, myśli. Było to dla mnie jeszcze bardziej takie otwierające i myślę, że jeżeli jakieś kompleksy mi towarzyszyły, to właśnie w takim byciu codziennym z nimi bardzo szybko się tego pozbyłam i odkryłam, że pokora to jest przede wszystkim prawda o sobie, autentyczność, naturalność. We wspólnocie uczyłam się słuchać Słowa Bożego i we wspólnocie uczyłam się adorować Jezusa. To są takie dwie perły mojego życia duchowego, ponieważ my codziennie 1,5 godziny adorujemy Najświętszy Sakrament właśnie w intencji młodych, rozeznających drogę swojego życia, i w intencjach powołanych, aby byli wierni tym zobowiązaniom, tym darom, które odkryli, które podjęli wobec Boga i wobec Kościoła. Czas formacji to był czas poznawania charyzmatu naszego zgromadzenia, to był też czas uczenia się, co znaczy żyć jako kobieta konsekrowana, czyli ta, która kocha miłością czystą, ubogą i posłuszną. To był także czas mojego przygotowania, już potem po złożeniu pierwszych ślubów, konkretnego przygotowania profesjonalnego poprzez studia pedagogiki powołaniowej na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Studia, które też wniosły bardzo wiele dobra do mojego życia i potem owocowały tym, że w sposób jeszcze bardziej konkretny mogłam słuchać, towarzyszyć, wspierać młodych ludzi, a także osoby powołane, które przeżywają trudności, czy jakieś kryzysy, czy jakieś zmagania na drodze powołania.
No właśnie, siostro, ale...
Więc na pewno taki bardzo piękny i obfity czas.
Siostro, ale bo siostry apostolniki to siostry, które w sposób szczególny troszą się o młodych i ich życiowe wybory dla wszystkich dróg powołania. To jest właśnie, o czym przed chwilą siostra powiedziała. I tu kształtuje mi się takie pytanie, w jaki sposób ten młody człowiek we współczesnym świecie może usłyszeć głos Boga zapraszającego go do życia w jakimś konkretnym powołaniu?
Żeby usłyszeć, to trzeba chcieć usłyszeć, prawda? I trzeba być gotowym na spotkanie i na otwartość. My mamy taką metodę, którą dał nam nasz założyciel błogosławiony ksiądz Alberione, którą nazywamy metodą 4P. Ksiądz Alberione, który sam też bardzo kochał swoje powołanie i przeżywał taką bardzo głęboką relację z Chrystusem, mówił takie słowa. Życie jest darem Boga. Jak chcesz je przeżyć? Pomyśl, pomódl się, poradź się, podejmij decyzję. 4 słowa na P, stąd metoda 4P. Ale zanim dojdziemy do tej prostej metody, to myślę, że bardzo ważny jest ten fundament, ten wstęp. Twoje życie jest darem Boga, Ty jesteś darem Boga dla świata. I ja głęboko wierzę w to, i słuchając też często młodych ludzi, doświadczam tego, że kiedy odkrywamy siebie jako dar, kiedy odkrywamy nasze życie jako dar, to zupełnie inaczej przeżywamy nasze życie. Nasze życie nie jest tylko obowiązkiem, utrudzeniem, wypełnianiem pewnych przepisów. Ono nie polega tylko na tym, że musimy, nie wiem, rozliczyć się z pewnych rzeczy, czy udowodnić coś innym, ale właśnie jesteśmy darem. To jest taki prezent do rozpakowania, do zachwycenia się i do zainwestowania potem. Popatrzcie, dzisiaj wiele osób, także media, dyktują nam, jak mamy żyć, jakie są nasze potrzeby, co znaczy być szczęśliwym, mamy mnóstwo przepisów na szczęście. My już właściwie nie stawiamy sobie pytań, bo pytania nam stawiają inni i dają nam gotowe odpowiedzi. I istnieje takie niebezpieczeństwo, że właściwie inni za nas będą przeżywać nasze życie. A życie spełnione to jest życie, w którym ja potrafię podejmować decyzje. I aby móc podejmować te decyzje, potrzebuję właśnie uczynić te 4 kroki.
życie jest darem, tak właśnie też jak siostra powiedziała, tak samo jak powołanie, więc tylko na koniec chcielibyśmy jeszcze spytać, jak rozumie siostra słowa, które są tytułem naszej audycji, słowa dar i tajemnica w kontekście siostry powołania?
Powołanie na pewno jest darem. Darem, który Bóg składa w nas od wieczności. Nawet nie w momencie naszego poczęcia, ale w sercu Boga my istniejemy od wieczności, od świętych Paweł. I to jest coś takiego niesamowitego, że każdy z nas jest wybrany, oczekiwany, umiłowany przez Boga Ojca w Jezusie mocą Ducha Świętego. Więc im bardziej poznajemy siebie, tym bardziej siebie odkrywamy. Ale powołanie też jest tajemnicą, bo tajemnicą jest Bóg i Jego miłość. My nigdy do końca Go nie poznamy. Ale tak naprawdę my też jesteśmy tajemnicą, bo kiedy jesteśmy uważni w tym odkrywaniu naszego życia, w przyglądaniu się temu, kim jesteśmy w oczach Boga, to codziennie możemy odkryć coś nowego. Ja jestem głęboko przekonana, że całego życia nam nie starczy, żeby zobaczyć, jakie łaski, jakie możliwości i talenty Bóg złożył w sercu każdego z nas. I chyba cała wieczność to będzie takie ciągłe odkrywanie tego, kim jesteśmy dla Boga, kim możemy być dla siebie nawzajem i kim Bóg jest dla nas. I inwestować w ten wielki dar, jakim jest powołanie, i odkrywać siebie jako dar i tajemnicę.
I tą odpowiedzią kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Przypominamy, że naszym gościem była siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka.
Dziękujemy siostrze bardzo za tę rozmowę i przekazanie nam, jakim pięknym darem jest i życie, i powołanie.
Dziękujemy też wszystkim, którzy byli z nami podczas tej audycji i już teraz zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy Tobie Chrystus.